Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy kilka słów na temat zakończonych niedawno zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Takie króciutkie podsumowanie. A dalsza część naszej audycji to oczywiście piłka nożna. Działo się sporo, chociażby wznowione zostały rozgrywki Ligi Mistrzów, faza pucharowa, pierwsze mecze 1/8, podobnie jak Liga Europy. No i oczywiście Ekstraklasa, kolejna kolejka. I zaczynamy od Igrzysk Olimpijskich, które już dobiegły końca. Co wiemy? Wiemy, że na Igrzyskach rywalizowało ponad 2900 sportowców z 91 krajów. Rozdano 109 kompletów medali. Jeżeli chodzi o biało-czerwonych, no to niestety wielkich powodów do optymizmu, do zadowolenia, jeżeli chodzi o ilość medali, nie ma, ponieważ był to tylko jeden krążek autorstwa, oczywiście zdobyty przez Dawida Kubackiego podczas konkursu skoków narciarskich na skoczni normalnej.
Chociaż Dawid Kubacki, można powiedzieć, że jego medal był pozytywnym zaskoczeniem, gdyż przed samymi igrzyskami, kiedy patrzyliśmy na formę naszych skoczków przez pryzmat całego sezonu, to raczej nikt nie spodziewał się aż tak dobrych lotów w wykonaniu biało-czerwonych, bo trzeba przyznać, że zarówno Dawid Kubacki, jak i Kamil Stoch, który przecież otarł się o to podium, bardzo dobrze byli dysponowani w trakcie tych igrzysk w Pekinie. No i szkoda także Piotra Michalskiego. Nasz pęczynista również otarł się o podium, był czwarty na 1000 metrów i piąty na dystansie dwukrotnie krótszym. Bodajże w tym właśnie, w rywalizacji na 1000 metrów zabrakło mu 0,6 setnych.
Tak, to setne sekundy decydowało o tym.
Ostatecznie Polska została sklasyfikowana razem z Łotwą i Estonią na 27 miejscu w tabeli medalowej. No i w tym zestawieniu pierwszą pozycję zajęła Norwegia, której reprezentanci stanęli w sumie 37 razy na podium, a ich bilans to 16 złotych, 8 srebrnych i 13 brązowych medali.
No i warto też dodać, że jeżeli chodzi o dorobek medalowy Polaków, to był najsłabszy występ w XXI wieku. Ostatnio tak słabo albo podobnie było w 2002 roku w Salt Lake City. Wówczas mieliśmy tylko dwa medale, srebrny i brązowy. Oczywiście oba zdobyte przez Adama Małysza na skoczniach właśnie w Salt Lake City, na obiekcie dużym i normalnym. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo tutaj trudno doszukiwać się jakiegoś wielkiego optymizmu po tej zakończonej olimpiadzie, ale powiedzmy może kilka słów o multimedalistach, bo zdarzyło się kilka takich przypadków rzeczywiście, że jeden sportowiec mógł przywieźć z tych igrzysk kilka krążków i tak też się stało.
Tutaj przede wszystkim takie sytuacje mieliśmy w biatlonie czy biegach narciarskich oraz w łyżwiarstwie szybkim. W biatlonie 4 złota i 1 brąz wywalczył Norweg Johannes Tinesbow, 3 złota i 2 brązy Marte Olsbud Roysland, to również jest zawodnik z Norwegii. W biegach narciarskich 3 złota, srebro i brąz zdobył Aleksander Bołszunow z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, 2 złota, srebro i brąz Johannes Klebo, ponownie Norweg, i kolejny Norweg, który sięgnął po 3 złota, Norweżka, bo to mowa o Teresie Johaug, która jeszcze jest pamiętana oczywiście z rywalizacji z Justyną Kowalczyk. W narciarstwie dowolnym reprezentant Chin zdobył 2 złota oraz 1 srebro. Tutaj do złota zabrakło mu niecałej połowy punktu. W skokach narciarskich Ryoyu Kobayashi z Japonii zdobył złoto oraz srebro. W łyżwiarstwie szybkim Szwed Nils van der Poel 2 złota oraz pobity rekord świata o ponad 2 sekundy w biegu na 10 tysięcy metrów. Irene Schouten z Holandii 3 złota oraz brąz. Złoto i 3 srebra zdobył Japończyk Micho Takagi. W łyżwiarstwie szybkim na krótkim torze 2 złota, brąz i srebro zdobyła Susan Schulting. Złoto i srebro w łyżwiarstwie figurowym należało do Natana Chena, 2 złota do Lindsay Jacobelli ze Stanów Zjednoczonych, No i na koniec jeszcze w narciarstwie alpejskim Johannes Strolz z Austrii zdobyła 2 złota i 1 srebro.
Tak więc widzimy, jest całkiem pokaźna lista sportowców, która wraca z tych igrzysk całkiem zadowolona. Oczywiście podczas zawodów w Pekinie nie obyło się bez różnego rodzaju kontrowersji, delikatnie mówiąc. Mam na myśli przede wszystkim sytuację z 15-letnią Rosjanką, która startowała w łyżwiarstwie figurowym. Chodzi oczywiście o te aferę dopingową, że tak powiem. No i też sporo mówiło się o Natalii Maliszewskiej i tych testach, które były robione w Chinach właśnie przed jej startem. Najpierw wychodziły pozytywne, później test negatywny i znowu pozytywne i tak dalej. Oczywiście szerzej miałem okazję mówić o tym we wczorajszych aktualnościach dnia, więc zapraszam na portal Radia Maria, żeby też zaznajomić się troszkę z tym tematem. No i jeszcze tenis, kolejne turnieje tenisowe za nami i też oczywiście występy Polaków, polskich zawodników.
W Dubaju w turnieju ATP Hubert Hurkacz rozpoczął swoją rywalizację od debla, w którym wystąpił razem z Włochem Janikiem Sinnerem i wygrał w 1/8 finału gry podwójnej mężczyzn z Altugiem Cikalbikiem oraz Aleksandrem Bublikiem. Są to reprezentanci Turcji i Kazachstanu. Mecz polsko-włoskiego duetu zakończył się wynikiem 7-6, 8-6, 6-4. I tutaj trzeba zauważyć, że jest to dobre przetarcie dla Huberta Hurkacza, który niedługo zmierzy się z Kazachem w swoim pierwszym meczu w grze pojedynczej właśnie w Dubaju. Przypomnę tylko, że Hurkacz jest na 11. miejscu w rankingu ATP, natomiast Bublik zajmuje 30. miejsce. Z kolei w Dosze rozpoczęła się rywalizacja kobiet. W pierwszej rundzie gry pojedynczej Magdalineta grała z Alison Risk, z Amerykanką, która jest znacznie wyżej notowana, ponieważ zajmuje 52. miejsce, Linette zajmowała 67. wtedy. No i początkowo wydawało się tutaj, że Amerykanka ma zdecydowaną przewagę nad Polką. Wygrała pierwszego seta 6-2, w drugim prowadziła już 3-0, później zrobiło się 5-3, natomiast Linette była w stanie odrobić 2 przełamania, wygrała drugiego seta i w trzecim doprowadziła ostatecznie do swego zwycięstwa. Mecz zakończył się wynikiem 2-6, 7-6, 7-5, 6-1.
No i na tym zamykamy pierwszą część naszej audycji. Została nam Liga Mistrzów, o której powiemy za kilka minut.
Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor.
ruszyła faza pucharowa w europejskich pucharach. Mam na myśli zarówno Ligę Mistrzów, jak i Ligę Europy. Zacznijmy od Ligi Mistrzów. Rzecz jasna, pierwsze cztery pary już rozpoczęły rywalizację w 1/8 finału tych rozgrywek. No i po kolei w Paryżu bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie, czyli starcie Paris Saint-Germain z Realem Madryt. Mecz zakończony wynikiem skromnym, jak na nasze oczekiwania, 1-0, a jedyną bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Kylian Mbappé.
Można powiedzieć, że było to tylko 1-0, ponieważ świetnie między słupkami Realu Madryt spisywał się Thibaut Courtois, który niejednokrotnie uchraniał królewskich przed stratą bramki. Tutaj największą chyba interwencję, największą pracę wykonał przy rzucie karnym dla PSG, kiedy to obronił strzał z 11 metrów Lionela Messiego. Natomiast też warto zwrócić uwagę na Kyliana Mbappé, który przecież po sezonie przenosi się do Realu Madryt, a i tak tutaj wzniósł swój zespół na znacznie wyższy poziom i tak naprawdę sporo pracy miał z nim Carvajal, który Hiszpan nie mógł sobie poradzić za bardzo z Francuzem i to właśnie po jednej z akcji tą lewą stroną Mbappé, kiedy minął dwóch obrońców i na końcu jeszcze zdołał zmieścić piłkę bodajże między nogami Courtois w 94 minucie po tym golu PSG wygrało. Natomiast też warto przy tym zauważyć, że był to już 51 gol w 53 występie Mbappé w Lidze Mistrzów, także że widać tutaj i niesamowitą jakość tego piłkarza. Nie wiem, czy chcesz, Łukasz, coś do tego spotkania dodać.
W sumie myślę, że powiedziałeś już bardzo dużo. Ja dodam tylko to, że ta różnica bramkowa powoduje, że spotkanie rewanżowe w Madrycie zapowiada się bardzo ciekawie i myślę, że Real w tym momencie nie jest na straconej pozycji. Kolejne spotkanie, czyli starcie Sportingu Lizbona z Manchesterem City, no i można rzec prawdziwy pogrom, ponieważ zespół Pepa Guardioli rozbił swoich przeciwników aż 5-0, praktycznie już w ciągu pierwszych 30 minut, zamykając losy tego spotkania.
Właściwie to, tak jak wspomniałeś, po tych 30, 45 nawet minutach mecz został zamknięty, ponieważ do przerwy było już 4-0. Jedną z bramek, pierwszą w tym spotkaniu, zdobył Riyad Mahrez i jest to zawodnik, dla którego był to 10 gol w ostatnich 11 meczach w Lidze Mistrzów, także widać tutaj także bardzo dobrą dyspozycję tego zawodnika na przestrzeni europejskich pucharów. Także swoje bramki dołożyli Bernardo Silva, Phil Foden i Raheem Sterling. Tutaj, no cóż powiedzieć, był to pogrom. Ta defensywa Sportingu Lizbona nie była w stanie poradzić sobie z przeciwnikami. W drugiej połowie wyglądało to już bardziej niemrawo, jeśli chodzi o oba zespoły, ponieważ Manchester City nieco odpuścił te akcje ofensywne, natomiast Sporting nie był w stanie wykreować tak naprawdę żadnej poważnej akcji.
Tak, no i trudno się spodziewać, żeby w rewanżu w Manchesterze sytuacja wyglądała inaczej. Kolejny mecz to było starcie Interu Mediolan z Liverpoolem, sędziowane przez polskiego arbitra Szymona Marciniaka. No i The Reds z bardzo cenną zaliczką wygrywają na stadionie San Siro 2-0.
Wydaje mi się, że do arbitra nie można mieć jakichś pretensji, patrząc przez pryzmat tego spotkania. Było ono prowadzone bardzo dobrze. No i bardzo dobrze zachował się też w nim Liverpool, który był w stanie na początku bardzo dobrze atakować Inter. Później przetrwał taki okres, kiedy to włoska drużyna naciskała na angielską i wtedy nawet padła bramka po strzale Edina Dzeko. Natomiast napastnik w tamtej sytuacji był na pozycji spalonej. No i właśnie po takiej chwili wycofania, chwili oddania inicjatywy Interowi, Liverpool ponownie zaatakował i po bramkach najpierw Roberto Firmino, później Mohameda Salaha wygrali 2-0. Tutaj warto zauważyć, że dla Egipcjanina było to już trafienie w 8 meczu z rzędu na wyjeździe w Lidze Mistrzów.
No a Inter, można powiedzieć, dostał takiej lekkiej zadyszki, bo to też widać w rozgrywkach ligowych, gdzie zaczął w ostatnim czasie gubić punkty. Czwarte spotkanie, które zostało rozegrane w zeszłym tygodniu, to było starcie Red Bulla Salzburg z Bayernem Monachium. Oczywiście zdecydowana większość stawiała w tym meczu na Bawarczyków. No a tymczasem niewiele zabrakło, a zakończyłoby się dużą sensacją. Ostatecznie Bayern uratował remis w samej końcówce.
Wydaje się, że i tak podział punktów między Salzburgiem a Bayernem Monachium jest dość sporą niespodzianką. Bohaterem tego spotkania okazał się junior Adamu, który w 12 minucie bodajże zmienił Okafora, kontuzjowanego Okafora, a już 8-9 minut później wpisał się na listę strzelców i Salzburg, mimo że na początku wydawał się nieco wycofany, to bardzo szybko zaczął próbować atakować Bayern, zaczął próbować przejmować inicjatywę, prowadzić grę i było widać dynamikę w tym zespole, chęć wymiany futbolówki, natomiast nie było aż takiego skupienia właśnie na bronieniu, na tym, żeby oddać piłkę Bayernowi. Robert Lewandowski nie miał w tym meczu zbyt wielu okazji do zdobycia bramki. Wydaje mi się, że to też po części leży w gestii jego kolegów zespołu, ponieważ Kingsley Coman miał przynajmniej kilka takich piłek, którymi mógł podzielić się z Polakiem, natomiast wykazywał się dość dużym indywidualizmem. No to po części się także opłaciło, bo przecież to on był strzelcem bramki w 90 minucie, która dała Bayernowi remis.
No i dzisiaj oraz w środę kolejne spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów przed nami. Jeszcze dziś Chelsea podejmie Lille, Villarreal zmierzy się z Juventusem, zaś jutro mecze Atletico Madryt z Manchesterem United i Benfiki Lizbona z Ajaxem Amsterdam.
Zapowiadają się bardzo duże emocje, szczególnie tak mi się wydaje w meczu Villarrealu z Juventusem. Juventusem, który podobnie nieco jak Inter jest w pewnym dołku, co prawda jakoś zdobywa kolejne bramki w Serie A, ale ta gra nie przynosi jeszcze aż takich rezultatów, jakich by się oczekiwało po starej damie. Natomiast jutro można powiedzieć, że szlagier, ponieważ Atletico Madryt, które w lidze radzi sobie też poniekąd w kratkę, ale gra w ofensywnie wydaje mi się, że całkiem nieźle, głównie z prawą Luisa Suareza, podejmie w Manchester United, który dość wysoko ograł ostatnio Leeds, bo wtedy wygrał 4-2.
I może jeszcze tak pokrótce Liga Europy, może tak same wyniki najpierw podamy. Później ci, Mateusz, oddam głos, tam ewentualnie będziesz mógł kilka słów powiedzieć na temat poszczególnych meczów. FC Porto Lazio 2-1, Lipsk Real Sociedad 2-2, Atalanta Bergamo Olympiakos Piraeus 2-1, Sevilla Dynamo Zagrzeb 3-1, Sheriff Tiraspol Sporting Braga 2-0, Borussia Dortmund Rangers 2-4, Zenit Sankt Petersburg Real Betis 2-3, no i Barcelona Napoli 1-1.
Tutaj warto zauważyć przy meczu Borussii Dortmund z Rangersami, że niemiecki zespół po raz drugi w historii pod egidą UEFA stracił aż 4 bramki właśnie w rozgrywkach rozgrywanych w ramach UEFA.
Strzelam, że pierwszy był mecz z Legią.
Tak jest. W pierwszym meczu to był wtedy wynik 8-4, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Dla Borussii Dortmund. Także to jest warte do odnotowania. Natomiast też chciałbym przy wynikach Ligi Europy bardziej się ciebie zapytać, Łukaszu, co sądzisz o meczu Barcelony z Napoli, ponieważ wydaje mi się, że Napoli całkiem dobrze sobie radziło. Piotr Zieliński zdobył tutaj gola, co warto odnotować, ale Barcelona dość dobrze wyłączała swoich rywali.
No wydaje mi się, że Barcelona jeszcze jest na takim etapie, że nie potrafi tej swojej niezłej dyspozycji w poszczególnych momentach przekładać na całe spotkania, więc trudno tak też jednoznacznie zdefiniować ten remis Napoli, bo duma Katalonii pokazała chociażby w starciu z Walencją, że jak ma dzień i ta ofensywa funkcjonuje dobrze, potrafi zaskoczyć przeciwnika, dlatego też rewanż w Neapolu, myślę, zapowiada się bardzo ciekawie i kwestia awansu mimo wszystko pozostaje otwarta.
Wydaje mi się, że Xavi przywraca słuszną nadzieję w ten klub. Piłkarze zaczynają odzyskiwać chęć do gry i radość z tej gry, co coraz bardziej przekłada się na wyniki oraz na to, jak ten futbol z kataloński się ogląda. Co do Ligi Europy, to jeszcze wydaje mi się, że dość ciekawym meczem był mecz Zenitu Sankt Petersburg z Realem Betis, który Hiszpanie wygrali 3-2, a wszystkie 5 goli padło jeszcze w pierwszej połowie. I tutaj warto odnotować, że w Zenicie bramkę strzelił choćby Malcom, który do niedawna jeszcze prezentował się w Barcelonie.
No jeszcze tak bardzo już informacyjnie, bo czas nas goni. Chodzi oczywiście o występy Polaków za granicą, bo za nami bardzo udany weekend, jeżeli chodzi o napastników, ponieważ na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski, to nawet dwukrotnie. No i kolejne trafienie w barwach Fiorentiny Krzysztofa Piątka, któremu najwyraźniej służy powrót na włoską ziemię. Mam nadzieję, że tą skuteczność nasi snajperzy podtrzymają przez najbliższe tygodnie. Została nam jeszcze ekstra klasa, o której powiemy za kilka minut. Druga kolejka piłkarskiej Ekstraklasy już za nami. Niestety trafiło nam się kilka takich meczów, których najbardziej nie lubimy, czyli meczów zakończonych wynikiem bezbramkowym. Zaczynamy od starcia w Lublinie. Przeanalizujemy, co tam się działo, ponieważ Zagłębie podejmowało Wisłę Płock. Wisła, która jest typową drużyną swojego stadionu i potwierdziła rzeczywiście, że coś jest na rzeczy, ponieważ Miedziowi wygrali z Nawciarzami 3-1.
Był to mecz, w którym zmierzyły się drużyny, które w tym roku jeszcze nie wygrały. Mowa oczywiście o Zagłębiu Lubin i Wiśle Płock. Istotne było to spotkanie szczególnie dla gospodarzy, którzy walczą cały czas o utrzymanie i te zdobyte 3 punkty, bo mecz zakończył się wynikiem 3-1, pozwoliły im uciec ze strefy spadkowej i nieco oddalić się od 16 Górnika Łęczna. Oczywiście te drużyny są jeszcze w zasięgu, bo różnica między nimi wynosi 2 punkty. Natomiast widać tu, że Zagłębie zaczyna robić taki postęp, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie.
Kolejne spotkanie to starcie w Mielcu, gdzie grała Pogoń Szczecin. No i trzeba przyznać, że Portowcy mieli duży problem z odniesieniem zwycięstwa. Bramkę na wagę 3 punktów zdobyli w doliczonym czasie gry.
Mowa o 93 minucie, kiedy to Biczak Cian uderzył z dystansu z narożnika szesnastki. Piłka została co prawda odbita od Rafała Strączka. Ona gdzieś odbiła się następnie od murawy, później od kolana, ręki bramkarza i wpadła do siatki. Także gol można powiedzieć, że dość przypadkowy i niefortunny, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę cały mecz i postawy właśnie bramkarza Stali Mielec, ponieważ do tego czasu spisywał się nie nagannie, bronił niemalże jak zaczarowany, że użyję takiego określenia, no ale w tej 93 minucie Pogoń udokumentowała swoją przewagę, bo trzeba to przyznać, że grała bardzo dobry futbol, grała ofensywnie, bardzo dobrze wymieniała piłkę. No i przyniosło to skutek w końcowym rezultacie.
W Białymstoku padł jeden z tych 3 bezbramkowych remisów. Jagiellonia podejmowała Krakowie, natomiast dużo ciekawiej było we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmował Piasta Gliwice i przegrał 1-3.
Mecz rozstrzygnął się już w pierwszej połowie, ponieważ właśnie w ciągu pierwszych 45 minut padły wszystkie 4 gole. 3 zdobył Piast, Damian Kądzior, Patryk Janasik, to było trafienie samobójcze, i Kamil Wilczek, to byli strzelcy dla Piasta. Szczególnej urody był ostatni gol, kiedy Kamil Wilczek ruszył z kontratakiem, przebiegł pół boiska, minął dwóch obrońców w tym czasie bramkarza, no zabawił się z tą defensywą Śląska i ostatecznie umieścił piłkę w siatce.
Przy biernej postawie jeszcze dodajmy jednego z obrońców Śląska, który jak nigdy nic leżał przez kilkanaście sekund na murawie, ani myśląc o podniesieniu się i dogonieniu napastnika rywali. W Niecieczy mecz dwóch najsłabszych drużyn tego sezonu, trzeba tak powiedzieć, bo taki jest stan faktyczny na chwilę obecną. Brookbet podzielił się punktami z Legią, padł tam remis 0-0, Legia znowu kończyła mecz w osłabieniu, a w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań mierzyła się z Radomiakiem. Duża huśtawka nastrojów, ponieważ to goście prowadzili do przerwy 1-0, no ale znakomity comeback piłkarzy Warty, 3 gole w 8 minut po przerwie i zwycięstwo.
I to też kluczowy wynik w kontekście walki o utrzymanie, jeśli chodzi o poznańską drużynę, która jeszcze do niedawna znajdowała się na przedostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Teraz Warta Poznań zajmuje 13 miejsce z przewagą jedynie 2 punktów nad 16 Górnikiem Łęczna. Zaś Radomiak wyraźnie zaczyna obniżać loty, bo ta gra, tak mi się wydaje, przynajmniej w ostatnim czasie im się nie klei. I mimo, że mieli walczyć o chociażby czwarte miejsce obecnie z czwartą Lechią Gdańsk, to wydaje się, że ta drużyna zaczyna iść w dół tabeli.
W Zabrzu Górnik podejmował Raków Częstochowa, tam padł remis 1-1, chociaż duża kontrowersja w tym spotkaniu związana z trafieniem Bartosza Nowaka na 2-1 dla Górnika. Niestety problem polega na tym, że trafieniem nieuznane.
Sporo kontrowersji właśnie było wokół całego spotkania i szczególnie w kontekście systemu VAR, który dawał takie oparcie, jeśli chodzi o opinię arbitra na dane spotkanie, a zdjęcia w nim przedstawiane nie dawały stuprocentowej pewności to do podejmowanych decyzji, ponieważ jeśli chodzi o nie wiem, chociażby pozycję spaloną, to jeden z zawodników przy kontakcie z futbolówką zasłanił całkowicie piłkę, przez co ciężko było wyliczyć jakby moment podania, na którym oparto trafienie, na którym oparto właśnie pozycję spaloną. Później też były kontrowersje, jeśli chodzi o to, czy piłka wyszła poza linię, czy też nie. Także spore kontrowersje w Zabrzu. Kibice Górnika czują się poniekąd okradzeni w tym spotkaniu, natomiast Raków może pluć sobie w brodę, ponieważ nie wykorzystał potknięcia Lecha Poznań.
No właśnie, mówisz o potknięciu Lecha, ponieważ Kolejosz jechał do Gdańska i przegrał spotkanie z Lechią 0-1, natomiast na zamknięcie kolejki Wisła Kraków bezbramkowo zremisowała z Górnikiem Łęczna.
Przez porażkę Lecha Poznań na fotelu lidera tabeli Ekstraklasy znalazła się Pogoń Szczecin. Lech grał dobrze do pewnego momentu.
Nawet strzelił bramkę.
Nawet strzelił bramkę, która nie została uznana oczywiście przez pozycję spaloną bodajże Dawida Kownackiego. No ale te zakusy ofensywne Lecha później nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Mimo wielu prób, mimo wielu strzałów Lech nie sfinalizował swoich ataków. Natomiast udało się to Lechi, która swój pierwszy celny strzał oddała w 78 minucie, a drugi celny strzał to była 86 minuta i to był już gol Filipa Koperskiego.
Tak jak wspomniałeś, nowym liderem Ekstraklasy Pogoń, która o punkt wyprzedza Lecha Poznań, na trzecim miejscu Raków Częstochowa. No i szykują się trudne dni dla piłkarzy Kolejorza, ponieważ najpierw wyjazd do Szczecina, a później starcie domowe z Rakowem. Myślę, że dużo może się wyjaśnić w kontekście końcowej tabeli. I na tym wątku kończymy dzisiejszą audycję. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30.